tym miejscu skończyliśmy tydzień temu, że Bóg chce, żebyśmy obfitowali w poznanie i doznanie Boga. Tak? Nie tylko poznanie, nie tylko wiedzieli o Bogu, ale Go przeżywali. Widzicie, jest taka ilustracja, którą słyszałem parę lat temu, to akurat dotyczy właśnie ojcowskiej miłości. Ktoś powiedział, że mamy wiarę w Jezusa. Tak, na koniec. Na koniec. Więc mamy objawienie Jezusa jako Zbawiciela. Po drugie mamy i mamy w związku z tym chrzest wiary, tak, chrzest w imieniu Jezusa. Później mamy chrzest Duchem Świętym, mamy objawienie Ducha Świętego, przeżywamy napełnienie Duchem Świętym. A ojciec to jest coś takiego do odnowienia dopiero w Kościele, coś do pogłębienia, coś do doświadczenia. I parę lat temu, kiedy byłem na takim seminarium na temat ojcowskiej miłości Boga i uzdrowienia, i to w ogóle się nazywało Ojcowskie Serce Boga we Wrocławiu, taka kilkudniowa. Bardzo mocno ją przeżywałem emocjonalnie, tą konferencję, ponieważ wtedy ukradli nam cały transport, przeprowadzkę, całą ciężarówkę naszych rzeczy, jak przyjeżdżaliśmy do Warszawy, i my wtedy pojechaliśmy na tą konferencję bez naszych rzeczy, i tam różne emocje nam towarzyszyły. I właśnie pamiętam taka główna myśl z tego całego seminarium, że potrzebujemy przeżyć Boga. Tak jak przeżywamy Jezusa i doświadczamy Go, tak jak przeżywamy i doświadczamy Ducha Świętego, tak potrzebujemy doświadczać i przeżywać miłość ojcowską. To jest coś, czego mamy deficyt w życiu i co potrzebujemy pogłębić. I teraz może powiem jeszcze jedną rzecz taką a propos miłości ojcowskiej. Miłość ojcowska jest źródłem bezwarunkowej miłości. Tak? I czytałem fragment, tego akurat tutaj jeszcze nie mam, zaraz dojdę, to na razie jest wstęp. Z apostoła Pawła, który powiedział, że w jego ciele rządzi zakon grzechu, a w jego umyśle zakon Boży. I one są po prostu przeciwne. I wiecie, to jest coś takiego, że w naszym umyśle do nas dociera, że my jesteśmy już przez Boga, mamy wybaczone nasze grzechy, że jesteśmy przyjęci, że jesteśmy zaakceptowani. I sobie to głową staramy się wszystko od tego wewnętrznego człowieka poprzez umysł wytłumaczyć, że wszystko jest z nami dobrze, że Bóg nas kocha. Ale ciągle pozostaje to ciało, w którym rządzi zakon nieboży, które oskarża tego wewnętrznego człowieka i mówi mu: nie nadajesz się, nie jesteś kochany, nie jesteś lubiany, masz wiele braków. I myślę, że też również między innymi dlatego potrzebujemy pogłębić nasze doświadczenie Boga, żebyśmy cali byli zanurzeni w głębokości, szerokości, wysokości miłości Bożej. Okay? Więc to jest to. Bóg ma dla nas poznanie i doznanie swojej miłości, tak? Że wiemy, ale też przeżywamy. I moim celem tego słowa, tych wersetów, które będę się dzielił, to jest to, żeby Bóg nas przeniknął, żeby nas napełnił i rozszerzył nasze postrzeganie ojcowskiej miłości. I tak jak mówiłem tydzień temu, może jeszcze raz to powiem, że ten brak w doświadczeniu tej miłości jest związany z jednej strony z obrazem religijnym Boga, który mamy, i to nam nie pozwala sięgać po Jego taką bezwarunkową miłość. A z drugiej strony mamy deficyt w objawieniu miłości ojcowskiej przez to, że nasi ojcowie nie spełnili może w doskonały sposób, a niektórzy w bardzo zły sposób spełnili swoją rolę jako ojcowie. Ale w Bogu Bóg jest nazwanym ojcem i jest ojcem, tak? Nie tylko nazwany, bo raczej nazwa, jak mówi list do Efezjan, ojcostwa bierze swoje imię od Niego, który jest ojcem. Tak? Więc okej, okay, zanurzajmy się, doświadczajmy, poznawajmy i doświadczmy tego po prostu, jaki Bóg jest. Pierwszy werset mówi o tym, że na dzisiaj, że Bóg nas karmi. Tak, tak napisałem karmi, później przypomniałem, chyba takie piwo jest karmi. <Nie wiem. śmiech> Tak to słowo mi dziwnie to wygląda. Ale Bóg karmi. Przez to objawia się jako ojciec, że daje pożywienie. Tak? Jest powiedziane, spójrzcie, Jezus uczy, spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Więc ojciec żywi, tak? Karmi. Więc on nas karmi, daje nam pożywienie. Więc wszelki głód jest zaspokojony przez objawienie miłości ojcowskiej. Wiecie, i to jest tak, jak mamy objawienie Zbawiciela, to mamy objawienie tego, który po prostu z grząskiego błota wyrywa grzesznika, tak? Albo uwalnia go z jakichś ciężarów, zabiera grzech, umiera na krzyżu, żeby zabrać grzech. Tak? To jest to, co przeżywamy. I w momencie, kiedy przeżywamy oddalenie się od Boga albo wychodzimy z grzechu, kiedy pokutujemy, to właśnie doświadczamy zbawienia, miłości Jezusa, który wziął za nas tą niewolę i ten grzech. Teraz Duch Święty to jest ten, który przychodzi z radą, z pocieszeniem, tak? Albo ze swoją mocą, z darami, z uzdrowieniami, tak? Przejawia się w chwale, z proroctwami. Ale teraz wiecie, Ojciec to jest ktoś taki, kto przychodzi każdego dnia, bez względu na to, czy jesteś w grzechu, czy nie jesteś. Jak nie jesteś w grzechu, on też przychodzi. Nie przychodzi tak jak Duch Święty, wtedy, kiedy potrzebujemy Jego rady, pomocy, pocieszenia, wsparcia, czy też potrzebujemy jakichś darów, ale On przychodzi codziennie i karmi. Miłość ojcowska jest właśnie głęboka przez to, że ona jest konstant, że ona cały czas nas karmi i zaspokaja naszą potrzebę. Możesz czuć się uwolniony od grzechów, ale również w tym miejscu potrzebujesz zanurzenia w Bogu. I to jest właśnie miejsce dla objawienia się ojcowskiej miłości. Wtedy nie prosisz o dary, tak, o coś, żeby otrzymać, ale to jest ten konstans, ten chleb powszedni, pokarm, codzienny chleb, Jego obecność. Wiecie, w moim życiu to jest tak, że jak pobraliśmy się z Izą, to najpierw robiliśmy zawsze razem zakupy. W ogóle wszystko robiliśmy razem przez te naście lat naszego małżeństwa, 11 około, zanim się nie pojawiła Oliwka. Później, jak się pojawiło pierwsze dziecko, no to wtedy zaczęliśmy robić te zakupy na zmianę. Tak? I jak ja zacząłem robić zakupy, to zawsze były jakieś braki, bo czegoś nie przyniosłem. Więc później Iza zaczęła robić mi listy. Najpierw na papierze, teraz ostatnio SMS-owe mi robi. I prawda, jadę do sklepu, otwieram listę i kupuję. I teraz zobaczyłem niedawno taką zależność, że ja zawsze wydaję więcej pieniędzy w sklepie, niż ona wydaje, jak ona mnie wysyła do spożywczaka. Dlaczego? Dlatego, że ojciec wie, czego potrzeba. Ojciec wie, czego muszę dowiedzieć. I zawysłał mi SMS-a, pisze mleko. A ja, ojciec, który żywi i który wszystko wie, ja wiem, że mleko zawsze jest w domu potrzebne. Więc ja nie rozpakowuję nawet takiego kartonika 12 litrów, tylko cały biorę, bo wiem, że mleko zawsze będzie w tym SMS-ie. Tak? Później zabierze papier toaletowy, to ja nie rozrywam tych worków. Tylko po prostu biorę paczkę i wrzucam do kosza. Tak? I taki jest ojciec. On po prostu wie, czego potrzebujemy. Nie musimy mu ciągle wysyłać po prostu ciągle SMS-ów po prostu i tu jeszcze mi się przydało i tu jeszcze, bo on jest po prostu tak bogaty i tak o wszystkim pamięta i to jest związane z jego ojcowską miłością. On jest jak ojciec w domu, który wie, czego potrzebują jego dzieci i on tam jest. I on po prostu zaspokoi nasze potrzeby. Taka jest miłość ojcowska. Więc kiedy mamy jakikolwiek deficyt miłości ojcowskiej, to wiedzmy, że on jest ojcem. On czuwa nad całym domem. My nie musimy się po prostu martwić. On przyjdzie i jedzenie nam dostarczy. Dobrze. Tu jest powiedziane, to jest ten drugi fragment, który już też zacytowałem. Mateusza 6. Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść. Albo co będziemy pić. Albo czym będziemy się przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Prawda? Jeżeli masz relację z Ojcem i znasz Jego miłość, to wiesz, że On wie. Okay? I w tym się objawia to doświadczenie miłości. To przeżywanie miłości. Dzieci powinny być w tym drugim pokoju z mamami, bo przyciągają uwagę. Okej. Okay. Dobrze, teraz dalej. Ojciec daje dobre rzeczy. W tym się objawia Jego miłość. Tak? Wiecie, jak rozwijamy się jako dzieci w domu, to ojciec na pewnym etapie naszego duchowego życia, on rzuca nam wyzwania. Tak? Ale zanim zacznie rzucać wyzwania w naturalnym takim rozwoju, to on po prostu przede wszystkim obdarowuje. I troszczy się, żeby wszystko, co ma dotrzeć do jego dzieci, do jego rodziny, było dobre. Tak? I my możemy wiedzieć, spodziewając się, cokolwiek ojciec nasz robi z nami, jest dobre. I to jest ten fragment. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża. Jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Więc kiedy mówimy słowo ojciec w kościele i mieliśmy złe doświadczenie ojca w domu, to wiemy, że to nie powinno nam się mieszać z naszym ojcem. To nie powinno nam się mieszać z religią. Czyli z ojcem, który daje złe rzeczy i my musimy sobie to tłumaczyć, że to jest dobre. Bo choroba jest i to przyszło od ojca, na przykład tak myślimy. Ale Bóg wie, co jest dla mnie dobre, więc dał mi tą chorobę. Nie. My wiemy, tak jak mówi następny fragment, List Jakuba 1,17. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Więc to, co przychodzi z Bożej ręki do naszego życia, jest dobre. I w tym świecie nie musimy wszystkiego, co nas spotyka, utożsamiać z Ojcem. Niektóre rzeczy są po prostu złe. Jak ktoś tam, wiele razy to słyszałem na kościele ulicznym, Eric Casto też to wielokrotnie powtórzył, że Bóg jest dobrym Bogiem, diabeł jest złym diabłem. Bóg daje dobre rzeczy, diabeł daje złe rzeczy. Bóg jest światłością, diabeł jest ciemnością. Przez różne rzeczy możemy przechodzić, nawet przez te złe, ale i tak to, co otrzymujemy od Boga, to jest dobre. To jest światłością. Bogu nigdy, Bóg nie potrzebuje używać złych rzeczy, żeby osiągać dobre cele. On nas przeprowadza, przechodzimy przez próby, przez doświadczenia, ale ojciec jest dobry i nie zamierzył dla nas nic złego. On jest zawsze dobry. Wszelki datek dobry i dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. Więc Bóg daje nam dobre rzeczy. Teraz idziemy dalej, bo jak mamy iść na te makowce za pół godziny, to trzeba przyspieszyć. Miłość ojcowska uwalnia od strachu. Tak zauważyliście, że jak dzieci się boją, gdzie biegną? To mamy. Czyli do ojca. Tak? Bóg jest naszym ojcem i matką. Ale to jest właśnie to rodzicielskie poczucie bezpieczeństwa. Boi się dziecko, biegnie do mamy, tak? Ucieka. Leci. Mateusza 10,18. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. A gdy was wydadzą, nie trążcie się, co macie mówić, albowiem będzie wam dane o tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz duch ojca waszego, który mówi w was. Duch ojca mówi w nas. Tak? Czyli to jest ta sytuacja po prostu, nie wiem, na podwórku, tak, gdzie chłopaki się biją, jeden krzyczy, prawda? A mój ojciec jest policjantem. Tak, u nas mieliśmy takiego jednego, który ciągle straszył, że ten ojciec wyjdzie z tą białą pałką i zrobi z nami porządek. Tak? Jeżeli masz objawienie miłości ojcowskiej, to jesteś bezpieczny. Bo duch ojca, on mówi w tobie. On mówi w tobie, kim jesteś. I on mówi w tobie, że jesteś bezpieczny. I on tutaj, zobaczcie, on mówi, że wydadzą was, zaprowadzą przez namiestników, królów, żebyście złożyli świadectwo. Tam wcześniej jest powiedziane, już to był za długi fragment, go tutaj nie wklejałem całego, ale będą was biczować w synagogach i tak dalej, nam różne rzeczy mówi. I on mówi, nie bójcie się, co macie mówić, bo duch ojca waszego mówi w was. Tak? I to jest, nawet nie chodzi o to tak bardzo, co my mamy wtedy powiedzieć, kiedy te złe rzeczy się dzieją. Ale tu chodzi o to, że po prostu, że mamy świadectwo w sobie, miłości ojcowskiej, że On jest po naszej stronie. Nad wszystkim czuwa. Mateusza 10,28. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedaje się za grosz dwóch wróbli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Tak? Więc Bóg nad wszystkim czuwa. Kto czuwa? Ojciec. Tak? I to jest po prostu te wszystkie fragmenty, które czytam, o różnych rzeczach mówię, o karmieniu, o poczuciu bezpieczeństwa, o wolności od lęku, że Bóg wszystko przewiduje, że wszystko wie, że każdy datek dobry wstępuje od Niego i że czuwa. Zobaczcie, wszędzie jest odniesienie nie do kogoś, nie, tak jak tydzień temu sobie żartowałem, nie do Pana Boga tak zwanego, nie do Jezusa Chrystusa, nie do Ducha Świętego, nie do Kościoła, nie do wszystkich świętych, ale do Ojca waszego. Tak? To jest połączenie tej miłości ojcowskiej. Ona jest bardzo praktyczna i ona odpowiada na konkretne potrzeby. Dlatego często tak się czujemy zagubieni i zamotani w naszym życiu, bo niby jest dobrze, ale gdzieś głęboko czegoś brakuje. Wiecie, dzieciom nie brakuje niczego. Dziecko po prostu jest spełnione, szczęśliwe, tryskające życiem, energią. Dlaczego? Bo jest w domu kochającego rodzica. I moje dzieci są takie jakieś trochę, tak patrzę na nie i tak właśnie rozmawiałem z Łukaszem też w piątek o tym, że to jest ciekawe, że ja patrzę na nie i po prostu jestem zadziwiony ich naiwnością, energią, chęcią zmieniania świata, jakiegoś osiągania celów. Ja już sobie myślę, mówię, skąd to się w ogóle bierze wszystko? Ale to się bierze z bycia w domu, tego, że ktoś inny się troszczy o wszystkie sprawy, ktoś inny wszystko zabezpiecza, tak? Ktoś płaci rachunki, ktoś zapewnia bezpieczeństwo. I wtedy ten młody człowiek, on może myśleć tylko o fajnych rzeczach, o tych, co go kręci. Jest zanurzony w miłości. Babcia przyjechała na święta, moje dzieci rzucają się na nią. Do sypialni rano łażą, budzą ją, tak? My wracamy do domu, nasze dzieci żegnają się, wychodzimy, rzucają się na nas, całują nas. To jest w ogóle jakaś... Ja ciągle nie mogę się przyzwyczaić, tylko chyba już 8 lat, a to ciągle jest cały czas jakiś nienormalny, to jest jakiś inny świat. Ja jestem w innym świecie, moje dzieci są w innym świecie. Inne emocje, inne odczuwanie, inne przeżywanie. Ale to jest związane z tym, że jest właśnie... Jest rodzic, jest bezpieczeństwo, jest dom. I teraz to, co Bóg ma dla nas, to ma dla nas wejście do tego domu. Okej? Wejście do domu Ojca. My mamy tam się znaleźć. Jezus powiedział, że nie możecie wejść do Królestwa Niebieskiego, jeżeli nie staniecie się jak dzieci. Więc my, uniżając siebie do miejsca takiego zaufania tym słowom, które dzisiaj między innymi mówię, zrozumienia tego, co Ojciec dla nas przygotował, my stajemy się jak dzieci i doświadczamy tego, co doświadczają dzieci. I wtedy możemy ekscytować się życiem i bez względu na wiek, w którym jesteśmy naturalnie, przez to, że mamy duchowego Ojca, prawdziwego Ojca w niebie, możemy powiedzieć, wow, teraz tylko jedyne, co mogę robić, to się świetnie bawić w tym życiu. Tak jak to jeden kaznodzieja kiedyś powiedział. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jakie jest nasze podstawowe zadanie? Dobrze się bawić. Tak? Ale ten się dobrze bawi, kto ma właśnie to objawienie miłości ojcowskiej. Że ona go ukrywa, przykrywa, że Bóg nad wszystkim czuwa i o wszystko, nad wszystko kontroluje, zabezpiecza, jego głos jest obecny, można z wszystkim do niego przybiec, z każdą rzeczą. Moje dzieci są fantastyczne, bo one ciągle chcą, żebym ja coś naprawiał. I są bardzo zdziwione, jak im mówię, że to jest chińszczyzna, tego się nie naprawia. Niech się nie naprawia. Sklętu przynosi mi kropelkę. Albo przynosi śrubokręt do takich śrubek. Naprawiaj. Dlaczego? Bo już wcześniej naprawiałem. Tak? I to jest takie, jakie jest dziecko. Nie ma problemu w ogóle. Ja patrzę, zabawka, taka fajna zabawka, już się roztrzaskała po prostu. I mówię, i tyle pieniędzy, i zmarnowane. A dzieciak nie, w ogóle, podnosi tato sklej. Tak? Ale ja myślę, jakbyśmy tak mieli w życiu duchowym, to byśmy mieli wszystkie rzeczy o wiele prostsze. Bo cokolwiek by się działo, my byśmy byli zanurzeni w miejscu zaufania, bezpieczeństwa i wiesz. I po prostu Bóg ma wiele rozwiązań, ma wiele zabawek. Wiele rzeczy można z nim zrobić. Tym się nie zajmuje, to się tamtym zajmuje. Wiesz, punkt widzenia dorosłego jest inny. Dorosły przychodzi do pokoju dziecka, tak jak ja przychodzę do moich dzieci i patrzę na te wszystkie zabawki i mam ochotę już im nic więcej nie kupować. Bo one już się bawiły, tym już się znudziło, już leży w kącie, tak? Ale co? I tak będę im kupował nowe zabawki. Dlaczego? Bo ich kocham. I teraz Bóg tak samo z nami robi, tak? I my, kiedy mamy objawienie miłości ojcowskiej, to w ten sam sposób żyjemy. Nie żyjemy ciągle z myślą zmarnowanych szans, które Bóg nam dał. Zmarnowanych jakichś możliwości czy zadań, że mogłem tyle zrobić i to mogłem zrobić, i to mogłem zrobić dla Boga, a tego nie zrobiłem. Prawda? Dziecko tak w takim miejscu nie jest w relacji z ojcem. Dziecko przybiega, widzi nową reklamę, szczególnie przed świętami, masę różnych reklam po prostu i chce następną rzecz, żeby mu kupować. Bez żadnego potępienia, poczucia winy. Myślę, że tacy musimy być do ojca i Bóg będzie się cieszył, kiedy my w taki sposób będziemy do niego przychodzić. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Mateusza 18:10. Okej? Bóg jest gotowy, żeby walczyć o swoje dzieci. Pamiętacie kazanie na Wiatrołapie? Eric Castle właśnie mówił na podstawie tego wersetu. On mówił o tym, jak mamy kochać dzieci i jak mamy je traktować, dlatego że każde takie dziecko ma swojego anioła i każdy z tych aniołów wpatrzony jest w twarz ojca i czeka na każdy grymas twarzy ojca, czy mrugnięcie tylko, jeżeli coś będzie się źle działo temu dziecku, żeby ten anioł był uruchomiony, żeby walczyć za to dziecko. Tak? I tutaj to słowo mówi, że przed obliczem kogo stoją ci aniołowie? Przed obliczem ojca. Oni są gotowi, żeby walczyć o tych najmniejszych, o tych małych, o nas. Amen? Którzy jesteśmy jego dziećmi. On jest gotowy walczyć za nas. Więc jego miłość jest taka, że ona jest ciepła, zaspokaja potrzeby, karmi, stwarza poczucie bezpieczeństwa, ale wtedy, kiedy wszystko się zaczyna trząść, to on będzie walczył. Ja pamiętam, moja mama to tak wraca do tego co jakiś czas, jak adoptowaliśmy Oliwkę i to były pierwsze dni, pierwszy tydzień mama przyjechała do nas na kilka dni i rozpętała się straszna burza z piorunami. Ale to po prostu tak tłukło, że aż się cały dom trząsł. My wtedy nie mieliśmy jeszcze tynków na poddaszu, a Oliwki pokój był na poddaszu, więc tylko były takie folie i wełna i tam było jej łóżko. I pamiętam, ta burza się zaczęła, ona zaczęła płakać. Ja przyszedłem, wziąłem ją na ręce i moja mama tak przybiegła. Tak, ojejku, burza tutaj, coś tego. Dziecko, prawda? To niemowlak. I słuchajcie, to trwało chwilę. Ja tak z nią chodziłem, nawet nie zszedłem na dół, tylko dalej na tym głośnym poddaszu, gdzie wszystko huczało. Tak ją tylko przeszedłem się parę kroków i ona zastała. Od razu. To jest po prostu fantastyczne. Moja mama tak mówi, że to było bardzo ciekawe. Mówi, że patrzała na to, mówi, że taki pstryk i nie było. Ale to jest właśnie to, o czym tutaj jest powiedziane. Że Bóg jest gotowy w każdej chwili zaingerować, kiedy coś się z nami dzieje. I przyjść i pomóc. I walczyć. Tak? My czasami myślimy tak, no takie jest życie, takie jest życie. No wywalili mnie z pracy, no znowu muszę szukać pracy. Tak? Albo oszukali mnie, znowu mnie oszukali. Po prostu ciągle mnie oszukują. Ciągle jestem oszukiwany i ten świat jest nie fair i zdradzony i różne rzeczy. Ale gdybyśmy wiedzieli, jaka jest miłość Ojca, to byśmy wiedzieli, że to byśmy modlili się tak, jak się modlił Jezus. Zobaczcie. On się modlił, Ojcze! Zostaw ich! Nie wiedzą, co czynią. Dlaczego? Bo on miał objawienie ojcowskiej miłości, który zaraz weźmie i rozprawi się z tymi, którzy nastają na życie Syna. Jeżeli my mamy objawienie Bożej miłości, to my nie jesteśmy ciągle w takim miejscu, Boże, walcz, pokonaj ich, bądź moją tarczą. Tylko z tej miłości ojcowskiej zupełnie inny obraz naszego życia się wyłania. Dzieje się źle, a ja już wiem, że ojciec już jest w akcji. Już działa. Ja wtedy mogę zamiast modlić się o moją potrzebę, o to, żeby wszystko załatwić, ja mogę modlić się o tych, którzy są źródłem moich problemów i błogosławić ich. Bo oni tak naprawdę są w tarapatach. Bo wystąpili gdzieś na przykład przeciwko synowi ojca i są w niebezpiecznym miejscu. Amen? To jest po prostu miłość ojcowska. I drugi fragment na ten sam temat, Mateusza 26:53. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić ojca mojego, a on wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? To jest w rozmowie Jezusa z Piłatem. Zobaczcie, tu jest po prostu, idzie na krzyż, jakaś rozmowa się odbywa, kim ty jesteś, mogę z tobą zrobić, co chcę. Jezus mówi, czy myślisz, że nie mógłbym teraz prosić ojca mojego, a on wystawiłby więcej niż 12 legionów aniołów? Bóg jest naprawdę, jak jest twoim ojcem, to on jest po prostu całkowicie ciebie zabezpiecza i ochrania. I tylko po prostu powiedz słowo. Oczywiście, jak my, też jest taki etap we wzroście, tak, że rodzic nie chce, żeby go baba, dziecko nie chce, żeby go baba do szkoły odprowadzała i w bramie szkoły przy wszystkich kolegach całowała jeszcze kochanie, jeszcze berecik mu poprawiła. Bo to obciach. I my po prostu mamy coś takiego, że oczywiście nie zawsze musi nam towarzyszyć ta ekspresja w postaci tych 12 legionów aniołów, tych 12 tysięcy aniołów. Tak, legion to 1000 było, tak? Ktoś pamięta?
No tak.
Te cyfry? No, po prostu 12. Nie zawsze musi być ta emanacja obecności Ojca, ale ona jest. I my, kiedy wiemy, to my jesteśmy bezpieczni. Okay? I chodzimy w zupełnie w innym miejscu życia jesteśmy. Okej. Okay. Ojciec jest gotowy, by zbawić i szukać. Przyszedł bowiem Syn, 18:11 Mateusza, Syn Człowieczy, by zbawić to, co zginęło. Jak się wam wydaje? Gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedną z nich zabłąkałaby się, czy nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zbłąkanych? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż 99, które się zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Więc wiecie, Bóg jest Ojcem, On nie jest graczem. On nie rozgrywa na jakiejś ziemskiej tablicy szachów, nie rozgrywa swojej gry i nas traktuje jako po prostu pionki, które może przestawić. I prawda, i ma wiele pionków, i ma wiele... każdy i może sobie nowe pionki powołać. I tak jak mówił Buzubani, Allah ma wiele dzieci. Tak? Nie, Bóg inaczej. On po prostu odwraca proporcje. Dlaczego? Bo On chce być znany jako Ojciec. I On mówi, że On się troszczy tymi, którzy giną. Tak? Którzy się gubią. Powiedziałem, że nie jest Jego wolą, żeby ktokolwiek zginął. Okay? Czasami ktoś ginie, czasami popada w tarapaty, w problemy, ale wolą Ojca nie jest, żeby zginął. Więc ty, kiedy jesteś w takim miejscu swojego życia, że wydaje ci się, że wszyscy są ważni, tylko nie ty, to możesz być pewny na podstawie Słowa Bożego, że jest dokładnie odwrotnie. Że tak naprawdę tej Bożej miłości może być pewien ten, który czuje się najmniej ważny, zostawiony z boku, nieistotny, niezauważony przez wszystkich. Bo tak Ojciec patrzy w swojej miłości. Ojciec miłości patrzy, dom pełen dzieci, i on zawsze zauważy tego, kto smutny siedzi w kącie i tam będzie przy nim. Bo pozostali się świetnie bawią i nie trzeba im przeszkadzać. I taka jest miłość ojcowska. Nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Tak się wyraża miłość ojcowska. Szuka, żeby zbawić, żeby nikt nie zginął, żeby odnaleźć każdego. Halleluja. Jest miłosierny. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu. A będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest dla niewdzięcznych i dla złych. Dobrotliwy jest dla niewdzięcznych i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Tak, więc to nie jest tylko takie hasło, bądź miłosierny, jak Ojciec wasz miłosierny, ale On jest dobrotliwy. On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Tak, więc tak jak tydzień temu czytaliśmy, On nie tylko wybiega na spotkanie syna marnotrawnego, że już wraca, ale także, kiedy ten syn, który jest w jego domu i po prostu jest skwaszony, niezadowolony, to on wychodzi przed dom, żeby spotkać się z nim, żeby rozmawiać, żeby go namówić do powrotu do domu, do przyjścia na imprezę. Jest miłosierny. Daje nam swoje królestwo. Łukasza 12:32. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Znamy te bajki, tak? Że połowę królestwa, rękę mojej córki i połowę królestwa oddaję, prawda? Znacie te fragmenty. No widzicie, to Bóg z nami tak postępuje. My czujemy się mali, nieważni, jakiś po prostu syn ogrodnika, czy po prostu, czy nie wiem, czy syn jakiegoś pastucha. A Bóg mówi, ja wam daję moje królestwo. Tak? On w ten sposób nas kocha, w ten sposób nas przyjmuje. Kogo Ojciec szuka? Jana 4:23. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Ojciec szuka tych, którzy będą Jego czcicielami. Tak? Znamy ten fragment z Ewangelii Jana, tak? Pamiętamy, że to była ta rozmowa z Samarytanką, na której górze należy oddawać i tak dalej. Wiecie, my to wszystko znowu wrzucamy w ten obraz po prostu Pan Bóg. Ale Jezus teraz, kiedy mówi o tym, On mówi o Ojcu, że Ojciec szuka tych, którzy będą Go czcili jako Ojca. Zobaczcie, i to jest nic innego, jak, bo my tutaj robimy nauczanie o uwielbieniu, tak, i tak dalej, różne rzeczy. A teraz zobaczcie, jest to przykazanie z obietnicą. Czci Ojca swego i Matkę swoją, abyś długo żył na ziemi, aby ci się powodziło. Więc jeżeli to ma odniesienie do naszych ziemskich rodziców, wydłuża nam to życie, sprowadza błogosławieństwo na nasze życie, daje nam wolność, radość, spełnienie, to również w takie przyjście do naszego Ojca z czcią tym samym nas obdarza. Więc teraz jest, Bóg mówi, Jezus mówi, że Ojciec szuka tych, którzy będą czcili Ojca jako Ojca, że On jest Ojcem. Że On jest Ojcem. Że to nie jest tak, że nasi ojcowie się nie sprawdzili, odeszli, albo ojcowie pomarli, teraz my jesteśmy tymi sierotami. Nie, mamy Ojca, który cały czas żyje, który cały czas działa, zabezpiecza nasze życie, chroni, walczy, szuka, wie, czego potrzebujemy, cały czas jest aktywny i On teraz tylko potrzebuje, żebyśmy my uznali Go jako Ojca. Z całą czcią, że to jest Tato. Wiecie, jeszcze parę lat temu całowało się Ojca w rękę. Parę lat temu, paręnaście, parę dziesiąt.
I mamę.
Tak? I mamę. Wiecie, to jest po prostu, to jest piękne. Ja mamę całuję w rękę cały czas. Tatę mi się też parę razy przy jakichś takich okrągłych rocznicach jego urodzin, pamiętam na 60. rocznicy urodziny go pocałowałem w rękę. To jest coś takiego, myślę, co dobrze ilustruje naszą relację z Ojcem, tak? Że to jest cześć, że On jest Tatą. Tak? To jest fajne. Jego miłość objawia się wobec nas też w taki sposób, że On nie ma przed nami tajemnic. Ojciec nie ma tajemnic przed nami. Tak? On jest, jak jesteś w Jego domu, to wszystko wiesz, co się dzieje. Siedzicie przy stole i On zna Twoje życie, co było w szkole, jak było w pracy i Ty wiesz, co jest w Jego życiu. Tak? Ewangelia Jana 5:20. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni. Objawia Mu, nie ma tajemnic przed Synem. Ojciec nie ma tajemnic przed Synem. Tak? I to nie jest tylko do Jezusa, Syna Bożego i Boga Ojca w relacji do tego swojego pierwszego, pierworodnego Syna, Jezusa. Tak? Ale to jest do każdego z nas. Ponieważ dalej jest powiedziane, że ukazuje Mu, co sam czyni i ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Wiecie, a te jeszcze większe dzieła w Ewangelii Jana, pamiętacie, w jakim kontekście one są wymienione? Że wy, Jezus mówi, którzy uwierzycie, będziecie czynić większe rzeczy niż ja czynię. Więc jest to połączenie. Ojciec objawia Synowi to, co czyni, ukazuje Mu, nie ma przed Nim tajemnic, Jezus może to czynić, ale również większe rzeczy jeszcze niż te, które czyni, On będzie czynił i objawi je po prostu swoim Synom. I Bóg nie ma przed nami tajemnic. To, że my nie wiemy, wynika z tego braku czci dla Ojca jako Ojca, który wszystko wie i chce się podzielić swoją tajemnicą i po prostu przyjścia do Niego, żeby nawiązać relacje i dowiedzieć się. Wiecie, ja tak w tym okresie przedbożonarodzeniowym, 2-3 dni, takie miałem bardzo różne dziwne refleksje. Wiecie, kolejne Boże Narodzenie w życiu, jakieś tam po prostu sprawy, jakieś życzenia dostaję. Też po prostu zacząłem sprzątać. Żona mi namówiła, kazała mi.
Nie,
sama zaczęła, żeby mnie sprowokować. Moje biuro i po prostu i tam już jakieś kasety po prostu sprzed 5 lat, sprzed 10 i takie różne po prostu refleksje trochę dołujące, że zawsze człowiek coś planuje w życiu, później z tego niewielki procent wychodzi, bo ogląda te foldery, te tytuły kazań po prostu. 2002, przełom nadchodzi, 2003, przełom nadchodzi, 2004, przełom, prawda, u drzwi, albo klucz i tu już będzie, i wiesz, tak później tak to 2 dni sprzątałem, przewalałem te stare nagrania, kasety, coś tam wyrzucałem i takie po prostu różne refleksje, ja mówię sobie, Boże, gdzie ja jestem z moim życiem, co się dzieje, prawda, gdzie to wszystko jest, ale wiecie, wystarczy znaleźć się z powrotem z Ojcem i już wszystko wiesz. I te wszystkie miejsca pustki, zagubienia, nieorientowania się, zniechęcenia są związane z tym, że nie jesteśmy blisko tej miłości ojcowskiej. Bo gdybyśmy byli, to Ojciec nie chowa swoich tajemnic, ale ukazuje Synowi, co czyni. A Bóg nie śpi. Bóg jest Panem dziejów. On coś robi. Coś robi w 2011, coś robi w 2012. On przychodzi i po prostu to objawia. I objawia swoje tajemnice. Amen. Więc Ojciec nie ma przed dzieckiem tajemnic. W tym się objawia też Jego miłość. Zobaczcie, gdyby była tajemnica między ojcem a synem, tak? A propos ważnych rzeczy dotyczących życia syna, to co znaczy? To znaczy, że coś jest, jakiś problem jest w miłości. Tak? Że ojciec musi coś ukryć. Bo co? Bo syn się nie nadaje, żeby już wiedzieć to? Czy jak będzie wiedział, to źle z tego skorzysta? Wiesz, coś nie gra. Ale jeżeli jest ta doskonała miłość ojcowska, to syn może wiedzieć. I będzie wszystko wiedział. I Bóg mu to objawi. Okej. Okay. A a propos tego wszystkiego, co obumiera i przemija, albowiem ojciec wzbudza z martwych i ożywia. Taki syn ożywia tych, których chce. Ale ojciec jest pierwszym, który wzbudza z martwych. Jego miłość powołuje do życia z powrotem. Pamiętam, jak mój kolega budował dom. Taki był bardzo dumny z tego. Był jego pierwszy dom. Od tamtej pory zbudował już kilka. I w ogóle budując pierwszy dom, nie wiedział jeszcze, że to będzie źródło jego utrzymania i że szybko ten swój pierwszy sprzeda i będzie budował następne. I do dzisiaj, zdaje się, buduje. Ale wtedy, jak budował pierwszy, to po prostu ojca przywiózł z Mazur, żeby zobaczył, jak sobie syn radzi i pod Warszawą dom buduje. I on mówi, taki był dumny, tu pokazywał te ściany, ojciec tam chodził, zdjęcia sobie robili. No i na koniec ten to był Adam, miał na imię. On mówi, no i co tato? I jak? A on mówi, świetnie. Ale mógłbyś to jeszcze szybciej zbudować. Ja mówię po prostu, taki był po prostu, zaraz, po prostu, ale później, za jakiś czas zrozumiał, że to później po prostu dotarło do niego, że ojciec po prostu, dla ojca nie było problemu, on po prostu wierzył w tego syna. Wiecie, on po prostu tam pomieszkał, nie wiem, chyba 2 lata, sprzedał, zbudował następny, sprzedał i po prostu, i stało się to jego, po prostu częścią jego życia. Tak, ale to wszystko z tego było. Ojciec wzbudza zmartwych. On ma tą siłę, żeby to, co obumarłe, ożywić, kiedy już obumiera. Miłość ojcowska. Tutaj pamiętam, była taka moda na duchowe ojcostwo. Jest dalej chyba moda i to jest chyba też konieczność duchowego ojcostwa i prawdziwe apostolstwo jest duchowym ojcostwem. Ale parę lat temu właśnie coś takiego było i ja też tak byłem głodny takiego też duchowego ojcostwa i tam miałem takie 2 podejścia nieudane, jak się później okazało po latach. Chciałem taki, żeby ktoś tak mi towarzyszył i tak mnie wspierał jako duchowy ojciec, z tego nie wyszło. I tak później pamiętam, kiedyś rozmawiałem chyba z Rzebią, z Osiakiem albo z kimś takim starszym ode mnie. I ktoś powiedział, nie, no to duchowe ojcostwo potrzebne jest, wiesz, ale po prostu lata biegną, no ile można tego ojca szukać? Trzeba wreszcie stać się tym ojcem. Wiecie, to jest prawda, że nie możemy popaść w jakiś obłęd, jak po prostu to nie wyszło z tym duchowym ojcostwem tutaj nam na ziemi, z duchowymi rodzicami. Ale kiedy ja ten temat od 2 tygodni wałkuję, to do mnie dociera, że ja zawsze będę miał ojca. Zawsze będę miał ojca, który będzie mnie ożywiał, wzbudzał zmartwych, dawał natchnienie, powoływał do nowych rzeczy, prowadził do nowych rzeczy. I to będzie właśnie ta jego ojcowska miłość, Boga. Nawet jak będę najstarszym z ludzi, to będę ożywiony jego miłością, bo ciągle będę jego synem, a on ciągle mnie będzie ożywiał do swoich dzieł i do swoich planów. I to jest po prostu super. Okej? Zobaczcie, co dalej. Ojciec nie sądzi. Jana 5:22. Widzicie, że tyle jest wersetów o ojcowskiej miłości? Ja po prostu nie wiedziałem. Czytałem, zawsze wrzucamy w ten jeden garnek. Ojciec, Syn, Duch, tam Pan Bóg. Bo są ludzie, jest Pan Bóg. Ale zobaczcie, jak to jest napisane. Jezus mówi, bo i Ojciec nikogo nie sądzi. On nie sądzi nikogo. On w swojej miłości ojcowskiej posłał Syna na świat, aby ludzie byli zbawieni przez ofiarę Jezusa i od tej pory już nikogo nie sądzi. Cały sąd przekazał Synowi. A co Jezus powiedział? Jezus powiedział, a ja też nie sądzę już. Mówi, słowa są tym, które będą sądzić. Tak? I tak naprawdę my możemy podpaść pod sąd tylko dlatego, że odrzuciliśmy ofiarę Syna, złożoną za nasze grzechy. Wtedy podchodzimy pod sąd, pod rozliczenie za nasze grzechy i potępienie. Ale jeżeli wybieramy Jezusa Chrystusa, to Ojciec wyrzekł się sądu ze względu na swoją miłość. I On nas nie sądzi. Tak? I jak jest Ojciec w domu, naturalnym domu, to przecież Jemu nie zależy na tym, ja jestem ojcem, to wiem, że mi nie zależy na tym, żeby była sprawiedliwość w domu. Żeby każdy dostał tyle pasów, ile mu się należy. Bo jest po prostu, nie wiem, katalog na ścianie, że prawda, za pokazanie języka raz. Prawda? Za niepościelenie łóżka raz, ale czymś innym, tak? Ręką, pasem, batem. Wiesz, a 5 razy, a za pokazanie języka mamie 3 razy. Wiesz. I teraz ten taki chodzi po domu ojciec i cały czas czuwa, żeby była sprawiedliwość. I każdemu ciągle wymierza sprawiedliwość. No to posunięte do absurdów prowadzi, że to przestaje być ojcowski dom. I Bóg o tym dobrze wie. I On wie, że człowiek jest upadły, że grzeszy, że mu nie wychodzi, że ciągle próbuje. Więc On przychodzi i przez swojego syna mówi, że ojciec nikogo nie sądzi. On już po prostu chce kochać. On chce wybaczać, On chce podnosić. Okej? Okay? To jest właśnie to objawienie Bożej miłości, że On nie sądzi. Możesz spytać się Boga, co on sądzi, ale on ci powie w sensie, co on myśli. Ale nie, że będzie wydawał wyroki. I teraz, co sądzi o tobie? Nie sądzi. On cię kocha. Tak? On nie chce cię osądzić, on chce cię kochać. Więc taka jest miłość ojcowska. Daje prawdziwy chleb. Jana 6,32. Wtedy rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Tak? Jest prawdziwy głód i jest prawdziwe zaspokojenie tego głodu. Jest prawdziwy głód i jest fałszywe zaspokojenie tego głodu. Substytutami i podróbkami. Prawdziwe zaspokojenie najgłębszego głodu, jaki jest w nas, jest ojcowska miłość, która wyraża się w Jezusie Chrystusie, który umarł za nasze grzechy. Ale to jest miłość Ojca, który daje prawdziwy chleb z nieba. Posyła Jezusa Chrystusa do nas. Więc ojcowska miłość będzie tym, która zaspokoi twój głęboki głód. Nie miłość tylko Jezusa jako starszego brata, który przeszedł przez cierpienie, żeby dać nam zbawienie, ale miłość Ojca, który tego Jezusa posłał nam. I teraz cała pełnia zaczyna docierać do nas, kiedy zaczyna docierać do nas miłość ojcowska. On daje prawdziwy chleb z nieba. To jest bardzo dobre. Ja lubię czytać w ogóle wersety z Ewangelii Jana, kiedy Jezus mówi tak, jakbym to ja wypowiadał moimi ustami. Ewangelia Jana 10:17. Dlatego Ojciec miłuje mnie. Mnie miłuje. Okej? Okay? Kiedy? Iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Ojciec miłuje mnie. Cię pamiętam, czytałem, to mnie bardzo, bardzo mi to pomogło, bo zawsze jak jeżdżę gdzieś usługiwać do innego kościoła, głoszę, to później jak wracam, jestem taki wyczerpany, wypompowany, wygadałem te wersety. Lubię się przygotowywać do kazań, bo wtedy wszystko we mnie rośnie. Wersety, objawienie, zapisuję przykłady. To wszystko we mnie tak rośnie, prawda? Później jest taka kulminacja, usługa, kazanie, modlitwa, spotkanie się z ludźmi. I później jest najgorszy ten czas, kiedy się wraca. Później tak człowiek fizycznie zmęczony, wszystko już powiedział. Wtedy te wszystkie oskarżenia do niego wracają, jak po bitwie, prawda? No, to się nagada, no ciekawe, komu pomogłeś, no ciekawe, do kogo to prowadzi. To tak wam się dzielę z warsztatu, jak to wygląda u usługujących często. I, wiecie, i nie potrafię sobie długo przez to przejść i tym poradzić. Jak mieliśmy na południu, mieszkaliśmy w Krakowie, jeździliśmy do szkół biblijnych, to zawsze musiałem głośną muzykę w samochodzie sobie puszczałem, jak wracałem pociągiem, to słuchawki, że po prostu mnie tylko to zmęczenie nie tłukło, tak? Może masz coś takiego, jak z pracy wracasz, nie wiem, po całym dniu zmęczony, czy coś takiego jest. I bardzo mi pomogła książka właśnie Eldridge'a, w której on powiedział, że właśnie leciał gdzieś tam samolotem z jakiejś konferencji, gdzieś z Anglii, parę dni głoszenia i mówi, czuł się taki po prostu wyniszczony, wypruty, prawda, exhausted, tak w angielsku się mówi, po prostu kicha. I już nie wiedział, czy Bóg go kocha, czy go nie kocha, czy to miało sens, co robi. I mówi, że wtedy po prostu Bóg do niego przemówił i przemówił do niego taki obrazek. Mówi, słuchaj, jesteś jak po bitwie, w błocie, otarty od pancerza, pobity, pokrwawiony, posiniaczony, wypompowany, głodny, brudny, nieogolony. Tak jak po bitwie. Ja mówię, ale ja, jako twój ojciec, ten, który cię do tej bitwy posłał, mówię, ja cię kocham. Ty po prostu się tak czujesz, bo jesteś w takim miejscu, ale to nie jest źle, to jest dobrze, bo została wykonana Boża robota. I ty masz prawo tak się czuć, bo to nie jest fajne, ale jest dobrze. Mówię, że to po prostu było dla niego jak plaster, jak lekarstwo. I tutaj właśnie o tym mówi Jezus. Mówi, dlatego ojciec mnie miłuje, iż ja kładę życie swoje, aby znowu je wziąć. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Jeżeli oddamy swoje życie, to je zyskamy. Jeżeli próbujemy zachować życie, to je stracimy. Więc my dając życie, my stajemy w takim miejscu. Dajemy rodzinie, żonie, dzieciom, kościołowi, w służbie. Jesteśmy aktywni. I właśnie stajemy często w takim miejscu naszego życia, że po prostu dętka. I wtedy sobie myślimy też, no i co to ma, jaki to ma sens, dokąd mnie to prowadzi? I czy Bóg mnie kocha w tym wszystkim, tak? Ale Bóg kocha, bo On miłuje Syna, kiedy On kładzie swoje życie, żeby później to życie wziąć z powrotem. Nie utracić na zawsze. Bo wszystko, co oddajemy, to wróci do nas z nawiązką. Co siejemy, to będziemy żeli. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle, Ojciec posyła Pocieszyciela w imieniu moim, nauczy wam wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Ojciec posyła Pocieszyciela. Tak? Więc to nie jest tak, jak Często możemy mieć taki obraz pierwszej zielonoświątkowców, że nie miałem ducha i prosiłem, i modliłem się, i wołałem, i byłem taki, i w końcu otrzymałem tego ducha. I dzisiaj go mam. I modlę się językami, i są dary. Wiecie, to znowu jest takie, że to dobrze, okej, okay, jak walczyłeś, modliłeś się, czekałeś, to bardzo dobrze. Ale ta pełnia Ducha Świętego przychodzi do nas, do naszego życia. Dlaczego? Dlatego, że nam Ojciec to daje. On posyła ducha. Jego miłość posyła ducha, tak? Więc jeżeli chcesz, tak jak mówili z do Galacjan, jak otrzymaliście Ducha Świętego? Przez uczynki zakonu, przez wypełnienie praw, czy przez słuchanie z wiarą? I to jest właśnie miejsce na miłość Bożą. Że my pełnię ducha otrzymujemy od Ojca, Ojciec pośle w imieniu moim, otrzymujemy dlatego. Dlaczego? Dlatego, że właśnie słuchaliśmy z wiarą, że otworzyliśmy się na Bożą miłość. I On nam to dał. Zaprzeczyliśmy oskarżeniom diabła przez to, że uwierzyliśmy Bożemu Słowu. Uwierzyliśmy, że się nadajemy, że dary Ducha Świętego mogą działać przez nas. To jest po prostu, to jest to otrzymywanie Pocieszyciela Ducha Świętego przez to, że jesteśmy zanurzeni w ojcowskiej miłości. Teraz zbliżamy się do końca. Jest winoogrodnikiem. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, ojciec mój jest winoogrodnikiem. Tak? Czyli znowuż mamy tą miłość Ojca, która przejawia się w tym, że Bogu zależy na owocu. Na owocu. Jemu bardziej zależy na owocu, niż nam zależy na owocu. Tak? Nie jest tak, że po prostu Panie, tak bym chciał Ci przynieść wiele owocu. Nie martw się. Trwaj w krzewie, ufaj Ojcu, ufaj Jego miłości. On jest winoogrodnikiem, On się zajmuje przycinaniem tych po prostu latorośli, które, które powodują, że idzie gdzieś w gałęzie, na boki, w liście, zamiast iść w grona. On się tym wszystkim zajmuje. I to jest Jego rola, żeby nam pomóc. Jego ojcowska miłość. Czekajcie, zobaczę jeszcze, ile tego mam. O, już koniec, dobrze. Halleluja. Jana 16:23. W owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam. Tak? Więc wystarczy, że się powołujemy na Jezusa przed Ojcem i otrzymujemy wszystko, czego potrzebujemy. Taka jest miłość ojcowska. Wszystko. Kochanie, proszę Cię, żebyś mi te wszystkie wersety, które dzisiaj głosiłem, przypominała przez najbliższy tydzień w domu. Bo to jest naprawdę dobre. I to naprawdę może uleczyć moją duszę. Kolosan 1:12. Dziękując Ojcu, który w nas zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości. Amen. To Ojciec nas wprowadza w swoje dziedzictwo. To nie my zdobywamy dziedzictwo nasze. Dziedzictwo się otrzymuje. Dziedzictwa się nie zdobywa. Amen. Zdobyć można, nie wiem, nowy teren. Ale jeżeli coś jest Bożym dziedzictwem dla nas, Ojciec powiedział, że Jego jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Nie powiedział, wszystko jest wasze. I Jezus jest proroctwo na temat modlitwy Jezusa w psalmach, gdzie jest powiedziane, proś, a dam ci narody w dziedzictwo. Krańce ziemi w posiadanie. To tak naprawdę wszystko, co my osiągniemy, jest dlatego, że Ojciec nas do tego uzdolnił. On nam przygotował dziedzictwo. Nie my, ale Ojciec. Amen. Powstańmy. I tak jak obiecałem, będziemy modlić się za tych wszystkich, których dzisiaj nie ma. Nikogo też nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz w niebie. Dobra. Starczy.
Dobrze.
Jest wszystko bardzo fajne.
Super.
Halleluja. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że jesteś naszym tatą i że możemy w Tobie się czuć absolutnie bezpiecznie, zaspokojeni i chronieni. Ojcze, i to po tych wszystkich wersetach, które powiedziałem, pozostaje mi jedna rzecz, tylko prosić Ciebie, Ojcze, żebyśmy my wrócili do miejsca doświadczenia, poznania i doświadczenia Twojej miłości. Ojcze, proszę Cię, przyjdź, dotknij nas, błogosław nas i objaw nam swoją miłość i swoją łaskę. I Ojcze, proszę Cię o tych wszystkich, którzy przeżywają jakiekolwiek odrzucenie i nie akceptują siebie i mówią, że nie nadają się do Królestwa Bożego. I ten zakon grzechu, który mieszka w ciele, zwraca się przeciwko zakonowi Bożemu, który już jest wypisany w naszych umysłach i już wiemy, że jest inaczej. Ojcze, proszę Cię, żeby każda z tych osób mogła głębiej doświadczyć Twojej miłości, Twojej całkowitej akceptacji, doświadczyć.
Amen.
I Ojcze, proszę też w tym wszystkim o siebie, Ojcze. Żebym nie odrzucał siebie, ale przyjmował więcej Twoją ojcowską miłość. Żebym nie polegał na sobie, na swoich dziełach, nie próbował wywalczyć dziedzictwa, ale był gotowy przyjąć dziedzictwo. Ojcze, proszę Cię, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. I Ojcze, modlimy się za tymi, którzy są gdzieś w rodzinach, w domach. Może są chorzy, Ojcze. Proszę Cię, żebyś błogosławił wszystkich, których dzisiaj nie ma z nami. Amen. Niech, Panie, Twoje błogosławieństwo będzie wyniesione wysoko, Ojcze, nad ich życiem.
Tak, Panie.
Ojcze, prosimy Cię, błogosław cały Kościół Droga. W imieniu Jezusa Chrystusa.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Dobrze.